Witam, nazywam się Jasiek Pieczykolan, jestem z firmy DRQ, a może już ABG, bo to jeszcze nie do końca wiadomo, jak to się nazywa w tym momencie. Nigdy nie myślałem, że będę wygłaszał cokolwiek na Akademii Medycznej. A że będzie to 100 metrów od prosektorium, to w szczególności mi się nie wydawało. Chcę powiedzieć dzisiaj kilka słów o czymś takim jak Jane Slee. Nie wiem, czy wam to cokolwiek mówić. Ktoś kiedyś o tym słyszał w ogóle? Nic nie słyszycie? Dobrze. Nie, sprawdzam po prostu, ile osób może mnie sprawdzić, czy mówię prawdę, czy nieprawdę. Nie, na razie widzę, że jest dobrze i mogę wciskać dowolny kit przez cały czas, nie? Jedna góra, dwie osoby, tyle rąk widziałem. Zastanawialiśmy się długo, o czym powiedzieć, bo mamy, prawda, godzinę dla siebie tutaj jako firma. Chcieliśmy pokazać coś w miarę ciekawego. Zrobiliśmy takie fajne rozwiązanie, które pozwala na transmisję wideo z komórki, prawda, taki wideo IVR, czyli można na klawiaturze telefonu wybierać, co się chce oglądać. I ono jest świetne, bo jest i nowoczesne, i innowacyjne, i ładnie wygląda, i można teledysk zobaczyć, reklamę zobaczyć, przede wszystkim 3G, telekomunikacja i tak dalej, tylko jest z nim jeden problem. W ogóle nie ma Javy. Tylko samo C i C++, prawda? Także stwierdziliśmy, że może powiemy o czymś, co robiliśmy gdzieś indziej, prawda? Dobrze. Kilka punktów. Przede wszystkim na początku mnie organizatorzy poprosili, żebym skrócił to do maksimum, czyli nie wykorzystywał godziny, najlepiej wykorzystał góra 40-45 minut. Także postaram się w tym czasie zmieścić. Najpierw kilka informacji o tym, co się dzieje z firmą. Ja muszę o tym powiedzieć. Mam nadzieję, że powiem o tym w miarę interesujący sposób. Wy się dowiecie czegoś więcej o mnie i o tym, co robię, o tym, co robi firma. Potem kilka słów o tym, jak wygląda w tym momencie telekomunikacja. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, jak to wygląda, a to jest dość istotne ze względu na to, o czym będę mówił później. Później parę słów o inicjatywie, właściwie rodzinie standardów Jane. Coś o samym Jane Slee. To są generalnie dwie skoligacone, ale nie do końca rzeczy. Później porównanie z JEE i zakończenie. Dobrze, o nas. Przede wszystkim firma zmienia nazwę, zmienia siedzibę, ponieważ przenosi się do Warszawy. Kiedyś nazywało się to DRQ, było na, właściwie to jest do tej pory, natomiast główna siedziba przeniosła się do Warszawy. Jest na Podwalu, czyli zaraz koło rynku. Nazwa zmienia się na ABG, zmienia się też struktura, dlatego że właścicielem zostaje Asseco Poland. Także jest to kolejna firma z grupy Asseco. Kim jest ABG? ABG to firma, która zatrudnia ponad 1000 osób, także jest to już status korporacji. DRQ było firmą, która zatrudniało stu kilkadziesiąt osób. ABG wdrożyło Ajax, czyli system do rozliczania opłat unijnych. Wdrożyło go w kilku krajach, ponieważ nie tylko w Polsce, tylko jeszcze bodajże w Rumunii. Dodatkowo ABG realizuje, właściwie to dawny spin Katowice, realizuje system billingowy dla telekomunikacji polskiej. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo z tego co wiem, nie ma wielu podobnych instalacji na świecie, które by rozliczały tak dużo abonentów. To, co jest ciekawe w tym systemie, to to, że znaczna część wykonana jest w COBOL-u. I działa, i to, co najlepsze, działa bardzo sprawnie. Robimy też tak zwaną M-Medicę, takie rozwiązanie, z którego korzystają szpitale, z którego korzystają lekarze. Także jak ktoś z was ma rodziców lekarza albo kogoś lekarza w rodzinie, to my mu pomagamy. Jesteśmy też liderem rynku, jak chodzi o instytucje międzynarodowe. ABG realizuje projekty dla NATO, realizuje projekty wojskowe. O tym chyba nie mogę więcej powiedzieć, bo tu nawet jest jakaś chyba tajemnica już. Jak chodzi o samą grupę Asseco, to w tym momencie jest to piąta albo szósta siła, jak chodzi o IT w Europie. Jest bardzo śmieszne, dlatego że jak się popatrzy na listę firm pod względem oczywiście przychodów w Europie, to pierwszy jest SAP, zaraz potem bodajże jest Capgemini. Zabawne jest to, że SAP ma przychód na poziomie 33 miliardów euro, Cap na poziomie 4. Także rozstrzał jest dosyć duży. Asseco jest bodajże szóste, zaraz w okolicach Atosa. Firma jest duża, ma kilka oddziałów i w Niemczech, i w Austrii, i na południu, na Bałkanach. I generalnie cały czas się rozrasta, także nie wiem, na ile ta mapa jest aktualna, ponieważ mogło dojść coś nowego do tego. Jak chodzi o same kompetencje, to dawne DRQ, czyli w tym momencie ABG, realizowało projekty właściwie dla wszystkich operatorów w tym kraju, wszystkich ważniejszych. Czyli cały czas dla Telekomunikacji Polskiej, dla Ery, dla Plusa, dla Orange'a. Tutaj jeszcze się pokazał GTS. Z ciekawszych rzeczy to między innymi portal TP to jest generalnie nasze dziecko, którym się opiekujemy. To, co jest w nim ciekawe, to, że to jest największy portal prawdopodobnie z takich komercyjnych, prawda, nie mówię o rozwiązaniach typu Onet w tym kraju, także jego utrzymanie, a jest napisany w Javie, czyli zadbanie o to, żeby działał, jest generalnie nietrywialne, dlatego że trzeba go aktualizować, trzeba dbać o to, żeby wszystko chodziło. Jest to ciekawe, jest to wyzwanie i firma sobie z tym radzi. Dobrze, teraz meritum. Zajmujemy się telekomunikacją, prawda, natomiast telekomunikacja to są dwie rzeczy. Po pierwsze, można robić oprogramowanie dla telekomunikacji, czyli na przykład portal, a po drugie można robić coś, co jest na pograniczu centrali, użytkownika, coś, co korzysta z protokołów, które są w telekomunikacji, z różnych dziwnych i bardzo egzotycznych rzeczy, prawda? Bo kiedyś to wyglądało mniej więcej w taki sposób, prawda? Mieliśmy drut, do drutu była przyłączona słuchawka albo nawet sznurek, do sznurka był przyłączony kubeczek. I ktoś tego używał do komunikacji. Tutaj właściwie nie było jakiejś większej filozofii. Tam po prostu szła transmisja sygnału, prawda? Wywołanie było realizowane jakimś zmiennym prądem, czymś takim. Natomiast to powoli zaczęło się zmieniać. Powstało coś takiego jak centrala, czyli coś, co jest pomiędzy użytkownikiem, a jego słuchawką i innym użytkownikiem. No to już są bardziej ciekawe rzeczy, prawda? Różne takie wybieraki, przekaźniki, generalnie rzeczy, które są mechaniczne, ale też mają coś wspólnego z prądem. To jest bardzo fajne zdjęcie. Ja się dopiero po jakimś czasie zorientowałem, że tu jest pożar. No okej, okay, te centrale, one powoli odchodzą, prawda? Generalnie chodziło o to, że każdy użytkownik był przyłączony do swojej centrali, te centrale były spięte pomiędzy sobą. Jak się dzwoniło, zestawiany był jakiś kanał, tam wybierało się na tej tarczy numer, tworzone było połączenie, można było ze sobą rozmawiać. W tym momencie wygląda to inaczej. Powinno wyglądać inaczej. Nie do końca wiem, czy wszystkie studzienki zostały już zmodernizowane do tego nowego kształtu. Generalnie to jest przykład sieci komórkowej. Czy komórka, czy taka telekomunikacja naziemna, one są generalnie dosyć podobne w koncepcji. Przynajmniej staramy się, żeby były podobne w koncepcji. Mamy jakiś telefon, mamy jakieś, prawda, radio, to w tym przypadku tutaj może być kabel. I mamy dwie rzeczy. Mamy coś, co będzie realizowało usługę i coś, co będzie dbało o to, żeby tą usługę zestawić. Generalnie w sieci telekomunikacyjnej są dwa rodzaje sieci. Jest sieć, po której idzie głos czy wiadomości i sieć, po której idzie informacja o tym, co ma iść po tej drugiej sieci. I to drugie nazywa się bodajże sygnalizacja. W tym momencie, tak jak się popatrzy na rozwój tych rzeczy, wszystko dąży do tego, żeby jak najwięcej usług realizować z użyciem danych. Tak jak kiedyś to po prostu był odpowiednio zmieniany prąd, tak w tym momencie to jest najczęściej połączenie pakietowe. Czasami już jest to połączenie IP, najczęściej połączenie ATM. Natomiast powoli już idziemy w kierunku IP. Nie do końca jest to taki zwykły prąd, który jest w jakiś tam sposób modulowany. I tutaj już mamy rozwiązania tego typu. Tu już są bardzo ładne szafy, tu już nie będzie pożaru. Do czego zmierzamy? Generalnie zmierzamy do tego, że tak jak kiedyś mieliśmy tylko telefon, który służył do wykonywania rozmowy, gdzie podnosiło się słuchawkę, wykręcało numer i tak naprawdę rozmawialiśmy mikrofon, głośnik, głośnik, mikrofon, to zmierzamy do tego, żeby realizować usługi. Czyli żeby nie tylko rozmawiać, używając głosu, ale na przykład, żeby potrafić przekierować połączenie w miarę inteligentnie. Albo żeby zrobić w ogóle taki scenariusz, o którym mi opowiadał jakiś znajomy od jednego z operatorów. Ktoś to pokazywał na jakichś targach. Że siedzimy sobie w naszym salonie, oglądamy telewizję. Mamy, wiadomo, telefon stacjonarny, mamy telefon komórkowy, możemy mieć jakiegoś VoIP-a, Skype'a, założoną słuchawkę na uchu, coś takiego i nagle na telewizorze pokazuje się napis dzwoni teściowa. Na telewizorze. To jest połączenie telefoniczne, prawda? Natomiast pokazuje się na telewizorze. No, powoli już telewizory, bodajże Sony chce wypuścić takie telewizory, które mają kartę ethernetową, którą można podłączyć do sieci. No, pokazuje się telefon teściowej, no i pokazują się opcje, które można wybrać z pilota. Odbierz na stacjonarnym, odbierz na komórce, albo zrzuć. Siedząc w fotelu można to zrobić. Co się stanie? Kiedyś to nie było możliwe, ponieważ była centralka i to szło do telefonu. Natomiast w tym momencie, nawet jeżeli to przychodzi na jakiś taki telefon, na przykład właśnie na końcówkę na telewizorze, to możemy to przekierować na co innego i to jest usługa. Inną usługą jest na przykład MMS, inną usługą jest SMS, inną usługą jest na przykład grupa biznesowa. Grupa biznesowa, czyli takie rozwiązanie, że mamy N numerów w firmie i te numery są względem siebie trochę śmieszne, dlatego że z numeru A, który jest w firmie, na numer B, który jest w firmie, dzwonimy po zupełnie innej stawce niż na zewnątrz. To nawet nie jest połączenie po innej stawce wewnątrz sieci, to jest połączenie w grupie. Także kierujemy się trochę na usługi. Powoli wychodzimy z PSTN-u, czyli z tych takich sieci stricte stacjonarnych, takich, gdzie podnosimy słuchawkę i jest dźwięk centrali, który faktycznie czeka, żeby mu wstukać numer. Idziemy trochę w kierunku VoIP-a, czyli w kierunku SIP-a. Już coraz częściej pojawiają się i oferty VoIP-owe, choćby w Aster, ale na przykład powoli można kupić router SIP-owy, podpiąć go w domu i mamy normalny telefon. Nawet możemy mieć numer do takiego telefonu podpięty, zwyczajny numer MSISDN. I to jest ta zmiana, która nas powoli czeka. Kierujemy się bardziej w stronę usług, w stronę danych. Usługi się komercjalizują. Powoli będzie tak, że sieć będzie tylko medium, natomiast usługi będą dostarczane przez firmy trzecie, które na przykład będą potrafiły użyć JSLI, czy które będą dostarczały tego typu rozwiązań. Generalnie o co chodzi? We wszystkich tych inicjatywach typu JSLI chodzi mniej więcej o to, że tak jak kiedyś trzeba było, żeby zrealizować usługę, stworzyć urządzenie, specjalizowane urządzenie ze specjalnymi obwodami, ze specjalnie oprogramowanymi gośćmi. W tym momencie już nie trzeba czegoś takiego robić, tylko kupujemy komputer, mamy odpowiednie karty, które podpinamy i możemy oprogramować usługę, czyli podnieśliśmy tworzenie logiki na wyższy poziom, także może to zrobić ktoś, kto umie programować, a niekoniecznie zna się na przykład właśnie na sygnalizacji czy na prądzie. Jane jest taką ogólną inicjatywa, to jest rodzina standardów, które wyszły z SANA, i one wyszły chyba 10 lat temu. Ktoś mi wczoraj zwrócił uwagę właśnie na to, że to są bardzo, bardzo, bardzo stare standardy. Ponieważ samo Java API for Integrated Networks to jest pomysł sprzed na pewno 10 lat. Natomiast ono dostało wtedy określenie, znaczy zostało ustandaryzowane jako JSR numer 22, natomiast ostatnio je odkurzono do JSR 240. Pytanie, dlaczego odkurzono? Pewnie dlatego, że 10 lat temu telekomunikacja nie za bardzo była gotowa na to, żeby użyć tego typu rozwiązań. Rodzina standardów jest duża. W samym Jane jest zdefiniowane kilka API-ów. Każde z nich dotyka pewnego aspektu związanego z telekomunikacją. Tyle doczekało się wersji finalnych. Jak widać, na przykład mamy tutaj SIP-a. No i oczywiście mamy JSLI. Jak chodzi o samo JSLI, to przede wszystkim pytanie, czym jest? Przede wszystkim jest standardem, który jest dedykowany do rozwiązań telekomunikacyjnych. Jest to przede wszystkim standard, niekoniecznie to musi być implementacja, tak jak JEE, prawda? JTT jest pewną specyfikacją, czymś takim. Natomiast JSLI rozszerza w pewien sposób JEE, stanowi pewne uzupełnienie tej specyfikacji o rzeczy, które są wymagane w telekomunikacji, ponieważ to, w jaki sposób działa centrala, jakiego oprogramowania wymaga, trochę różni się od tego, w jaki sposób działa aplikacja biznesowa na serwerze JEE. Pytanie dlaczego? Właśnie ze względu na te wymagania, ze względu na to, że centralka będzie działała na innych zasadach. Tam nie ma długotrwałych transakcji. Tam są bardzo szybkie przełączenia. My tutaj chcemy skupić się na tym, żeby na przykład wesprzeć ponowne użycie, żeby programiści mogli zrobić komponent, który będzie używany na różnych platformach. No i samo James Lee jest też pewnym kierunkiem, pewnym, powiedziałbym, ukłonem w stronę właśnie architektów, programistów, projektantów, którzy bardziej pochodzą z informatyki. Więc prawda jest taka, że ja po informatyce nie miałem zielonego pojęcia o tym, że takie coś jak SS7 istnieje, prawda? Powiem więcej, kilka osób po telekomunikacji, które znam, też nie bardzo znało to SS7. Natomiast coś takiego było. A generalnie na SS7 bazuje nowoczesna telekomunikacja. Praktycznie bez znajomości tego nie ma nowoczesnej telekomunikacji, nie da się nic zrobić. Także James Lee jest pewnym ukłonem w stronę ludzi, którzy wiedzą, jak zaprogramować usługę, natomiast nie bardzo wiedzą, jak ją połączyć z siecią, żeby tą usługę zrealizowała. No i po co? Po to, żeby być w stanie zrealizować wymagania telekomunikacji. Okay. I jak? Przede wszystkim zmieniliśmy troszkę architekturę. Tutaj nie ma ciężkiego EJB. Jest coś, co jest podobne do MBIN-ów, do JMS-ów, ponieważ całość opiera się o event-driven architecture. To też jest dosyć stary pomysł, prawda? Natomiast on został tutaj wykorzystany, bo ważne jest to, że sieć telekomunikacyjna, ta, która przesyła informacje o tym, co się dzieje, działa na zasadzie przesyłania krótkich komunikatów, bardzo dużej ilości krótkich komunikatów. Oczywiście jest tutaj pojęcie usługi jako serwisu, przy czym, tak mówię, to pojęcie tutaj pojawiło się sprzed jakieś 10 lat temu, także nie jest to, powiedzmy, znaczy nie jest to kwestia mody. Jest kontener, James Lee działa w kontenerze, podobnie jak JEE. No i mamy pewien zestaw rozwiązań wspierających, tak jak JEE też mamy rozwiązania wspierające, mamy choćby sesyjność, mamy transakcje i tak dalej. Tutaj też mamy kilka takich mechanizmów, które pomagają nam to oprogramować w odpowiedni sposób. Natomiast gdzie znajduje się cały ten produkt, ta specyfikacja? Tak jak podzielimy sobie specyfikację na specyfikację kliencką, specyfikację od strony serwerowej, to od strony klienckiej widzimy, że mamy tą specyfikację J2SS, specyfikację J2ME, to jest to, co działa na stacji klienckiej. Po drugiej stronie mamy Java Enterprise Edition, mamy kilka innych i mamy też właśnie Jane. J2SE działa na desktopie, z tym ma praktycznie każdy do czynienia, J2ME działa na komórce, jest to mobilne rozwiązanie. JEE działa i na tym, na komórce nie działa, na serwerze bardziej działa, prawda? Jest od strony serwerowej. Jane działa jak najbardziej na serwerze, na tradycyjnej architekturze, tak jak JEE. Jak wygląda zależność, jak to w ogóle działa ze sobą? Przede wszystkim wyobraźmy sobie takie coś, że mamy użytkownika telefonu komórkowego, który chce zapłacić za parkowanie. Może to nie jest modne, co powiem, ale w Warszawie już się tak da zrobić. Generalnie możemy na przykład płacić za komórką używając MPEA, prawda? Wybierając sobie pewien skrócony ciąg cyfr i znaków specjalnych, decydujemy o tym, żeby za tą usługę przelać taką kwotę z naszego konta. To już się da zrobić. Powiedzmy, że takie coś właśnie chcemy zrobić. Komórka wysyła, w tym przypadku może wysłać SMS, natomiast może też wysłać właśnie taki ten śmieszny string, podobny do tego stringu, który występuje przy doładowaniu taktaka, który nazywa się USSD. Wysyła to pod jakiś skrócony numer, na przykład 7272. Z tego numeru 7272 jest to przekazywane przez sieć, ponieważ SMS jest właśnie wysyłany po tej ścieżce sygnalizacji, czyli jest to tak naprawdę komunikat w sieci telekomunikacyjnej, jest wychwytywany przez odpowiedni resource adapter w platformie Jane. Jak to działa? Działa na tej zasadzie, że platforma jest wpięta do sieci sygnalizacyjnej. Platforma, czyli zwykły PC, otrzymuje ten komunikat, działa tam Java, Java przegląda, co trzeba zrobić, zgłasza to jako zdarzenie do Service Building Blocka, czyli do tego komponenta SBB na tym rysunku. Ten komponent na swojej logice zwraca uwagę, że w przypadku takiego SMS-a, takiej informacji, muszę zwrócić uwagę, co zrobić. Muszę odnotować opłatę za parkowanie. Opłata za parkowanie realizowana jest przez firmę, która dostarcza parkometry na platformie JEE. I ta platforma Jane'owa, używając na przykład web serwisu, wysyła komunikat do tej platformy JEE, a ona komunikuje się z parkometrem, generalnie z parkingiem i informuje o tym, że opłata została naliczona. Jane jest pewną specyfikacją, czy Jane Sleigh jest pewną specyfikacją. Specyfikacja, podobnie jak specyfikacja JEE, definiuje tutaj akurat pewien model, pewne wsparcie, architektura event-driven, informacje o zasobach. Nie chcę w to wchodzić, bo kazanie mi się streszczać. To nie do końca jest to ciekawe, natomiast przyznam, że specyfikacja się w miarę dobrze czyta i w miarę dobrze opisuje ona Jane Sleigh. Jakie są główne pojęcia? Jest ich kilka. Postarałem się pokrótce o tym powiedzieć. Ja generalnie nie chcę wdawać się, nie chcę robić przykładu, nie chcę pokazywać, jak się w tym coś robi, bo to wydaje mi się, że nie ma sensu. Bardziej zasygnalizować, że takie coś istnieje, bo to może być ciekawe, jak komuś przyjdzie na przykład zrobić coś w okolicy SMS-ów. Dlatego, że na przykład na Jane jest bardzo dużo gotowych komponentów, które pomagają realizować takie prace. Nie musimy na przykład protokołów oprogramowywać, bo one są gotowe i dostępne bez opłat. Dlatego chciałbym po prostu pewne rzeczy pokazać, pewne pojęcia ponazywać. Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć przykład, to wydaje mi się, że będzie w stanie sam go uruchomić i oglądnąć. Przede wszystkim mamy usługę, która jest tutaj pewnym bytem abstrakcyjnym, pewną funkcjonalnością, której się używa. Tak jak na przykład w SOA usługa realizuje pewną funkcjonalność, pewną akcję, zmienia w pewien sposób otoczenie, tak tutaj usługa także zmienia w pewien sposób otoczenie. Coś robi na naszą rzecz. Dalej mamy profil i profil jest pewnym schematem danych. Tak naprawdę to jest pewna struktura danych specyficzna dla pewnego rodzaju zasobów sieci. Czyli jak mamy na przykład centralkę, ale jak mamy centrum wiadomości, to centrum wiadomości łączy się do platformy za pomocą określonego typu adaptera. Tego typu adapter ma określony profil, który określa, jakie dane są związane z tym połączeniem. Dalej mamy Service Building Block i Service Building Block jest tak naprawdę komponentem, jednostką funkcjonalności, z której składa się serwis. Ma on określone wejście, ma określone wyjście. Natomiast co ciekawe, definiuje też, jakie zdarzenia go interesują. Ponieważ zdarzenia, które są przesyłane przez całą platformę, są różne, prawda? One nie są ustandaryzowane. Oczywiście jest pewna klasa abstrakcyjna, która mówi, jak ma być opisane zdarzenie, natomiast ta telekomunikacja się rozwija, zdarzeń przybywa, prawda? Także Service Building Block mówi, jakie zdarzenia go interesują, jakie platforma ma zdarzenia do niego przekazywać i co on realizuje. Dalej mamy samo zdarzenie. Zdarzenie jest czymś, co zaistniało w sieci, na przykład informacja o próbie nawiązania, inaczej, próba nawiązania połączenia generuje kilka zdarzeń, które są propagowane w sieci. Najczęściej między użytkownikiem, który próbuje się dodzwonić, a użytkiem, do którego użytkownik próbuje się dodzwonić. Zasoby i adaptery są to te elementy, które umożliwiają podłączenie urządzeń na sieci do platformy Jane Sleigh, która jest uruchomiona na standardowej architekturze. Dobrze, Activity jest pewnym pogrupowaniem zdarzeń. On ma określoną czynność. Jeżeli na przykład prowadzimy rozmowę, to ta rozmowa jest pewną aktywnością. Na tą aktywność składa się N zdarzeń, N eventów. Każde z tych zdarzeń może być obsłużone przez różny komponent. Aktywność się zbiera, jest to pewien rodzaj mechanizmu, który tutaj daje taką sesyjność. Activity Context jest właśnie taką sesyjnością, ponieważ jak rozmawiamy, od momentu wybrania numeru do momentu zakończenia połączenia tych zdarzeń jest kilka i one zbierają się w tego typu sesje. Facility jest grupą mechanizmów, które dają nam pewne dodatkowe opcje w serwerze. Tak jak mamy na przykład zabezpieczenia w J2E, tak Facility będzie tutaj pewnym ukłonem w stronę użytkownika, a pewnym zestawem gotowych mechanizmów. Zatem architektura tego rozwiązania, czy architektura platformy przedstawia się mniej więcej w taki sposób, że mamy pewne mechanizmy związane z zarządzaniem, mamy grupę tych mechanizmów, oczywiście bazuje na JMX-ie. Mamy pewien framework, na który składają się właśnie facilities i składa się router zdarzeń, który zawiaduje przekierowywaniem komunikatów pomiędzy komponentami na platformie. I mamy same komponenty, każdy z nich ma oczywiście odpowiedni cykl życia. Jest specyfikacja, określa semantykę wywołania, czyli asynchroniczność, synchroniczność. One z reguły, znaczy jeżeli przychodzi zdarzenie z zewnątrz, komponent wywoływany jest asynchronicznie, od wewnątrz może, mogą się komponenty wzajemnie wywoływać synchronicznie. Oczywiście są opisane same zdarzenia, są opisane metody, podobnie jak specyfikacji JEE, co jest ciekawe, odnośnie przygotowywania dystrybucji, odnośnie ról użytkowników, czyli tego, że mamy architekta komponentu, projektanta, dewelopera komponentu, tak samo dla profilu, etc. I poniżej tych warstw jest warstwa adapterów, która tak naprawdę jest najciekawsza w tej całej platformie, dlatego że to, co jest głównym problemem dla programisty tutaj, to zaadaptowanie protokołu, którym rozmawiają te urządzenia na sieci. To jest najtrudniejsze. Natomiast Jamesley, z racji tego, że tutaj powoli się to wszystko standaryzuje, to pojawiają się też niekomercyjne, gotowe adaptery, czyli zamiast implementować protokół, który pozwala na komunikację z centrum wysyłania wiadomości, co jest konieczne, żeby tą wiadomość wysłać, my taki komponent ściągamy z sieci. W jaki sposób działa? Przede wszystkim mamy sieć, prawda? I mamy jakąś rozmowę, która się toczy między ludźmi. Ta rozmowa składa się z kilku zdarzeń, może się składać z kilku szczególności. I tutaj na przykład interesuje nas przekierowanie. Może być tak, że w telefonie zdefiniujemy sobie, że chcę, żeby wszystkie rozmowy były przekierowywane, jeżeli na przykład nie odbieram w ciągu 10 sekund, na inny numer. Kiedyś była to funkcjonalność głębiej zaszyta w centralach, kiedyś w sieciach inteligentnych, natomiast teraz może być zrealizowana de facto przez oprogramowanie w odpowiedni sposób. Taka informacja o tym, że ja próbuję się do kogoś dodzwonić, jest tak naprawdę zdarzeniem sieci sygnalizacyjnej. Ta platforma może ją odebrać, prawda? Jak ją odbierze, może ją przekierować do odpowiedniego komponentu, do odpowiedniego service building bloka. I ten patrz, mam event, który mówi o tym, że ten próbuje się dodzwonić do tego i tego, ale ten jest niedostępny, bo on sobie ustawił przekierowanie. Od razu platforma generuje odpowiedni sygnał, który przekierowuje to wywołanie na inny numer. Tak mniej więcej widać to tutaj. Najpierw mamy przekierowanie i to przekierowanie jest odbierane przez sieć. Generalnie idzie połączenie. Sieć na to patrzy, generuje odpowiednie zdarzenia, które propagowane są przez 100 protokołów SS7, przez odpowiedni resource adapter na platformę i przez event router do odpowiedniego service building bloka. I ten service building block decyduje o tym, co zrobić dalej. Z reguły decyzja sprowadza się do wysłania odpowiedniego komunikatu. Dobrze. Standard o numerze 240, jest to rozwinięcie standardu numer 22, jest to odpowiednik JEE dla telekomunikacji. Tak naprawdę on definiuje przede wszystkim architekturę komponentową z dużym naciskiem na przetwarzanie zdarzeń i z dobrą architekturą resource adaptera, czyli tego, co nas przypina do sieci. A teraz różnica. Przede wszystkim, po co jest ta specyfikacja jeszcze raz? Po co w ogóle rozróżniać od EE i Jamesley? Gdzie są różnice? Przede wszystkim charakter Java Enterprise Edition, to jest przede wszystkim biznesowa platforma. Specyfika telekomunikacji jako dziedziny, koszty tworzenia oprogramowania i czas tworzenia oprogramowania. Tak naprawdę dwa elementy, które są ze sobą powiązane. Nie jest powiedziane, że nie można zrobić rozwiązania telekomunikacyjnego na JEE. Oczywiście, że można. Kwestia tylko taka, że trzeba to klepać przez odpowiednio długi czas. Te mechanizmy, które są na platformie, trzeba de facto utworzyć na platformie JEE. No i kwestia uniwersalności. Jakie jest JEE? Przede wszystkim mamy wywołania synchroniczne. Mamy request response. Użytkownik z reguły czeka na stronie. Mamy duże ilości danych, relatywnie duże. Tak jak się popatrzy na przykład na formularz, który jest wysyłany ze strony, no to tam nie ma, tak by się wydawało, że nie ma. Natomiast na sieci tych danych jest jeszcze mniej, bo tak naprawdę idzie informacja o numerze, kilka innych atrybutów i to jest cały pakiet. To jest jeszcze na co najlepsze spakowane w sposób binarny, prawda? Także tych danych jest mniej niż w JEE. Głównie integrujemy się z bazami danych. Mamy gruboziarniste transakcje, one długo trwają, jakby na to nie patrzeć. No nie, transakcja zaczyna się, jak gość wejdzie na pierwszą stronę Wizarda, wklepie pierwszy formularz, naciśnie next, 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 next. Transakcja trwa kilkanaście sekund czasami. No i tutaj nie ma wymagania na czas odpowiedzi. Znaczy generalnie chodzi o to, żeby odpowiedź była, prawda? Natomiast ona niekoniecznie musi być w czasie bardzo, 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 bardzo krótkim i bardzo łatwo dającym się określić. Natomiast jakie jest Genially? Przede wszystkim jest głównie asynchroniczne. Tutaj nie ma czegoś takiego, że jak pójdzie zdarzenie, to ktokolwiek czeka na to, żeby poszło kontrzdarzenie, czy odpowiedź na to zdarzenie. Nie. Tutaj idzie zdarzenie i jeżeli ma wyjść zdarzenie, które stanowi odpowiedź, to wyjdzie, ale najczęściej w zupełnie innym kierunku. Także jest to pełna asynchroniczność. Tutaj są lekkie obiekty, jest tak naprawdę mało danych. W tych komunikatach są głównie dane o numerach, o tym, co się dzieje na sieci, o tym, który wywołuje. Jest tam mniej danych. Nie jest na przykład lista wyników sortowania albo obrazek w szczególności. Źródła danych są mocno heterogeniczne, ponieważ może to być od centralki, przez SMSC, przez inny komputer, inną platformę. Niekoniecznie musi to być baza danych. Może to być wiele, wiele różnych rzeczy. Oczywiście są też transakcje, natomiast one są dużo krótsze, dużo szybsze. Jest ich natomiast więcej. Głównie to przetwarzanie opiera się o zmianę stanu. No i tutaj, jeżeli wysyłamy taki komunikat, takiego SMS-a, że zaczynamy rozmowę, to odpowiedź musi być natychmiast. Generalnie wszyscy się irytują, jeżeli nie są w stanie się dodzwonić w krótkim czasie. Przepraszam. Generalnie implementacji jest niezbyt wiele tego standardu, tego nowego już w szczególności. Tą, którą my używamy, którą mogę polecić, tą implementacją jest MobiSense. Ona jest używana produkcyjnie u operatora telekomunikacyjnego tutaj, także generalnie musi spełniać pewne określone wymagania i spełnia je. Oparta jest bodajże o JBoss-a. Jest Rhino z Open Clouda i to jest implementacja też od podstaw, znaczy ona jest od podstaw, nie jest na żadnym innym application serwerze. Natomiast Rhino, znaczy Open Cloud, jako że było ludzie, którzy tworzyli pierwszą wersję, pierwszego JTSera, to właśnie była osoba z Open Cloud, osoba z SANA i Open Cloud zrobiło Reference Implementation. Reference Implementation, podobnie jak JEE, tam też jest generalnie implementacja referencyjna SANA, to w tym przypadku ta implementacja referencyjna była zrobiona na Java Enterprise Edition z użyciem AJB. Czyli te service bloki były robione właśnie z użyciem AJB. No i oczywiście Oracle też ma tutaj jakiś swój produkt. Wydaje mi się, że o Oracle jeszcze ktoś będzie dzisiaj mówił, także można go o to podpytać. I z mojej strony to tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to gorąco zachęcam. I dziękuję.